Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W ten czwartkowy wieczór, jeszcze trwając w oktawie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, witam gorąco i serdecznie te słowa mówiący ojciec Wacław. Dziś temat naszych rozmów niedokończonych to Polska od pierwszego rozbioru 1772 do 2022. A moim Państwa gościem w naszym programie jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
No właśnie, tak można by było powiedzieć, pierwszy rozbiór, trochę o nim zapominamy, skupiamy się na tym ostatnim, trzecim, kiedy to, że tak powiem, już Polska przestała istnieć jako taka, ale to wydarzenie, które miało miejsce przy trzecim rozbiorze, rozpoczęło się od pierwszego, a nawet jeszcze wcześniej. Co było przyczyną, co było powodem, dla którego trzy państwa podnoszą rękę na państwo w pełni władz, funkcjonujące, działające i tak naprawdę bez jakiejkolwiek ingerencji i upomnienia się innych państw, po prostu je rozbierają?
Tak, to było rzeczywiście dramatyczne wydarzenie, pierwszy rozbiór 1772, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. No, wyobraźmy sobie tą sytuację. Państwo, które nie prowadzi przeciwko nikomu żadnej agresywnej wojny, jest no właśnie rozebrane, rozbierane, anektowane częściami, począwszy od 1772 roku, gdy w ostatnich tygodniach ciągle analizujemy, ciągle uświadomiamy sobie tą zbrodniczość agresywnej wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie, przeciw Ukrainie, gdzie państwo ukraińskie no, zostało napadnięte przez silniejszego sąsiada bez jakiegokolwiek pretekstu, to w większej skali zdecydowanie mamy do czynienia po raz pierwszy rzeczywiście w Europie z takim oto procederem pod koniec XVIII wieku, kiedy wchodzimy w epokę rozbiorów Polski. Pierwszy rozbiór Polski to było w jakimś sensie także przekroczenie Rubikonu moralnego również, ponieważ to, jak pisali nasi wielcy myśliciele, ale i poeci, mamy też rok romantyzmu, nie zapominajmy, tak jak na przykład Zygmunt Krasiński, oni mówili, że to była rewolucja. Pierwszy rozbiór Polski zapoczątkował rewolucję, to znaczy przyzwyczajanie Europejczyków, że można in foro publico, przy wszystkich, dokonywać zbrodni, dokonywać czynu złego i usprawiedliwiać go. Czy to racją stanu, czy to zaokrąglaniem terytorium, czy to, jak mówiła Rosja i Prusy, braniem w obronę rzekomo prześladowanych mniejszości wyznaniowych na terenie Polski. Krótko mówiąc, doszło do aktu, tak to trzeba powiedzieć, kanibalizmu politycznego, gdzie, jak wiemy, to trwało ponad 20 lat. Efektem było to, że w 1795 roku państwo polskie zniknęło z mapy Europy, a dwa lata później rozbiorcy jeszcze umówili się dodatkowo osobną konwencją podpisaną w Petersburgu, że w ogóle nie będzie wymieniana nazwa Polski w jakichkolwiek dokumentach wystawianych, czy to przez Berlin, Wiedeń, czy przez Petersburg. Więc imię Polski miało być wymazane nie tylko z mapy Europy, ale także z pamięci Europejczyków. I to jest oczywiście rozbiór, jest oczywiście bezpośrednią przyczyną zniszczenia państwa polskiego, ale to, że doszło do rozbiorów, że one zostały przeprowadzone w przeciągu ponad 20 lat tak bardzo skutecznie, to także jest efekt no, dłuższych procesów kulturowych. Myślę tutaj o kulturze politycznej, pewnego kryzysu moralnego polskich elit, które ten kryzys trwał właściwie no, 100 lat przed pierwszym rozbiorem. To, co ujawniło się przy okazji Sejmu Rozbiorowego w 1773 roku, ta haniebna postawa takich zdrajców jak Poniński, potem Targowica 20 lat później niemal, to jest niestety nie jedyny przypadek odwracania się od ojczyzny tych, którzy powinni przede wszystkim dawać przykład, jak należy ojczyźnie ofiarnie służyć.
Właśnie o to chciałem zapytać. Jaka była kondycja moralna, ale też kondycja polityczna właśnie, kondycja władzy Rzeczpospolitej wtedy, u schyłku jej funkcjonowania w tych granicach pełnych? Mówimy przecież o potężnym państwie, które było dużo większe niż Francja i Włochy znane dzisiaj razem wzięte. Francja, przepraszam, i Niemcy razem wzięte. A jednak doprowadza się do czegoś takiego. Jak ta sytuacja wtedy miała miejsce? Jaka ona była?
Odwołując się do słów błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, można powiedzieć, że sporej części polskich elit politycznych, wtedy pod koniec XVIII wieku, ale i wcześniej, już w wieku XVII, zabrakło sumienia narodowego. Sporej części, nie wszyscy, ale spora część elit politycznych, czytaj elit szlacheckich, czy też magnackich, zapomniała, czym jest sumienie narodowe, a błogosławiony prymas tysiąclecia wyjaśniał, że sumienie narodowe to jest trwanie przy ojczyźnie, nabranie zaufania do ojczyzny, nie rozpraszanie, ale organizowanie sił narodowych i nie uleganie targowicy, skądkolwiek by ona nie przyszła. I nie oglądanie się na prawo i lewo. Czyli pewna suwerenność, także suwerenność kulturowa, tak to trzeba określić. I tutaj rzeczywiście był poważny problem, bo jeżeli popatrzymy na taki przełomowy okres w dziejach Rzeczypospolitej, jak na przykład wojny XVII wieku, znamy to z kart trylogii Henryka Sienkiewicza, czasy potopu, kiedy rzeczywiście doszło do tego, że spora część elity politycznej, wtedy elity szlacheckiej, bo to było ciągle społeczeństwo stanowe, odwróciło się od własnego państwa, wzięło stronę agresora. To nie tylko Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, ale też na przykład późniejszy wielki bohater nasz o niezaprzeczalnych zasługach nie tylko dla Polski, jak Jan Sobieski. Więc pewien kryzys moralny był już wtedy, toczył Rzeczpospolitą. Jeszcze wtedy Rzeczpospolita się otrząsnęła, ale przecież wtedy właśnie, w 1656 roku, zawarto pierwszy traktat rozbiorowy w Radnot. Wtedy układano się już nad podziałem Rzeczypospolitej i jednym z kontrahentów tego podziału mieli być rodzimi zdrajcy. Właśnie Radziwiłłowie chcieli sobie też wykroić państewko z tej dzielonej Rzeczypospolitej. I zwróćmy uwagę, gdzie był ratunek? 1656 rok, śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, obranie Matki Bożej jako królowej Polski. To był ten ratunek, który opatrzność wtedy dawała. Niestety tej ręki żeśmy nie podtrzymali, bo te zobowiązania, które król Jan Kazimierz w imieniu całej Rzeczypospolitej złożył w archikatedrze lwowskiej przed Maryją Królową Polski, one, jak wiemy, nie zostały dotrzymane. Mówimy tutaj o pewnym egoizmie społecznym, jednak szlachty, jednak ta kwestia właśnie położenia materialnego ludu, kwestia też ograniczenia tego egoizmu w sensie politycznym, to nie zostało naprawione, co świadczyło o pewnym kryzysie moralnym. A na to czekali tylko nasi sąsiedzi, którzy już przecież w czasach potopu podjęli pierwszą próbę rozbioru.
Ale przychodzi rok 1768, Konfederacja Barska, czyli pierwsza w historii tak poważna próba walki rzeczywiście o wolność, walki rzeczywiście o to, żeby Rzeczpospolita była w nienaruszonym stanie, żeby funkcjonowała. Przychodzą próby reform różnego rodzaju, próby budowania i odradzania tego właśnie sumienia narodowego, z jakim skutkiem? Niestety nie do końca udanym.
Nie było już czasu. To były próby bardzo, bardzo poważne, świadczące też o dużym ożywieniu intelektualnym, które wtedy w latach 60. XVIII wieku zapanowało w elicie szlacheckiej. Nie tylko wśród tych największych nazwisk Rzeczypospolitej, ale także wśród tej drobnej, średniej szlachty, która rzeczywiście obudziła w sobie tą troskę obywatelską, to właśnie to sumienie narodowe. Ale już nasi sąsiedzi, ci najpotężniejsi, którzy łakomym okiem patrzyli na nasze ziemie, zwłaszcza Prusy, szykowali się do rozbiorów. I tutaj ponownie mamy analogię z czasami współczesnymi, bo jednak ta bierność Rzeczypospolitej, czytaj elit politycznych państwa polskiego w momencie, kiedy Prusy rozwijają się w sensie terytorialnym. Rok 1740 to są czasy saskie w Polsce. Okres takiego bezładu, gnuśności, przynajmniej wtedy. Nie ma właściwie sejmu, który by doszedł do skutku. Zrywane są wszystkie sejmy, nawet pod takim błahym powodem, że oświetlenie było ze świec sztuczne, więc nie będziemy pracować przy sztucznym oświetleniu, liberum veto. Wszystko jest skasowane, zerwane. A w tym czasie Prusy, 1740 rok, aneksja Śląska, który należał do Austrii. Wystarczy rzut oka na mapę, żeby widzieć, że zajęcie przez Prusy Śląska oznacza, że ziemie polskie zostały, można powiedzieć, jak w kleszczach, otoczone przez posiadłości pruskie rozciągające się od Królewca, dzisiejszy Kaliningrad, po Wrocław i Nysę. W tych kleszczach nie było tylko polskie Pomorze, ale i Wielkopolska. I tak potem Prusacy będą w epoce rozbiorów, od pierwszego rozbioru, argumentować, że my musimy zaokrąglać swoje terytorium, ponieważ mamy nienaturalny kształt naszego terytorium, a posiadłości polskie oczywiście bardzo się nadają ku temu. Ale to, co działo się za naszymi granicami, było przyjmowane przez sporą część szlachty, że no tak, to jest wojna Prus, to jest wojna Austrii, to jest właściwie nic, co nas powinno obchodzić. Dzisiaj także słyszymy niektóre głosy mówiące, że to jest wojna Ukrainy, to jest wojna Rosji, to nie jest nasza sprawa. Musimy uczyć się z historii, także w tym sensie, że to, co dzieje się przy naszych granicach, bezpośrednio przy naszych granicach, to nigdy nie jest jakaś egzotyczna sprawa dla nas. To ma wpływ na to, jaka będzie nasza przyszłość. I dzięki Bogu widzimy po reakcjach współczesnej polskiej elity politycznej, która sprawuje władzę w państwie polskim, że tu bierności nie ma. Oczywiście uwarunkowania geopolityczne też są inne, ale ja nawiązuję do tego, że ta bierność wtedy, w latach 40. XVIII wieku, oczywiście podsypywana talarami pruskimi, bo agentury wtedy także nie brakowało, no, powodowała, że my przespaliśmy te 5 minut, które było istotne, bo w tym czasie buduje się potęga Prus, buduje się potęga Rosji, a my trwamy w takim marazmie. To się zaczyna zmieniać pod koniec epoki saskiej, gdzie rzeczywiście rozpoczyna się taki ruch na rzecz refleksji, poważnej refleksji politycznej. Ksiądz Stanisław Konarski. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że Kościół w Polsce nic nie zrobił dla ożywienia intelektualnego, to powinien sobie przypomnieć. Postać księdza Stanisława Konarskiego, PR-a, wybitnego intelektualista, ale z prawdziwego zdarzenia, założyciela nowoczesnej szkoły, Collegium Nobilium, właśnie w 1744 roku. I on w latach 60. pisze traktat o skutecznym radsposobie, kiedy wprost mówi, jako pierwszy mówi wprost, trzeba odrzucić, nie ograniczać, odrzucić zasadę liberum veto, ponieważ jest to narzędzie wpływu obcych państw na nasze sprawy. A ponieważ w Polsce od Sejmu właściwie zależy wszystko, ten Sejm musi podejmować decyzję większością głosów. To było naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo odważne spojrzenie i dopiero trzeba było czekać ponad 20 lat, 25 lat, żeby w epoce Sejmu Wielkiego, który zakończył pracę, jak wiemy, Konstytucją 3 maja, żeby do tego myślenia powrócono. Ale tworzy się rzeczywiście ten ferment intelektualny, który jest zaczynem tej myśli reformatorskiej, ale ten pierwszy rozbiór Polski, który wspominamy dzisiaj, 1772 rok, 250 rocznica, która dokładnie będzie latem przypadać, to jest także nauka dla nas, że Rzeczpospolita ginęła etapami. Pierwszy, drugi, trzeci rozbiór. I trzeba wiedzieć, że jest czas, żeby także powstrzymać te niedobre procesy. Jest czas, żeby budzić w sobie sumienie narodowe. Do budzenia sumienia Polaków wzywał swego czasu sługa Boży ksiądz Piotr Skarga. W innej epoce wzywał cytowany tutaj już wcześniej błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
trzy państwa, które pod różnymi pozorami chcą zająć terytorium Rzeczpospolitej. Rosja, która chce być gwarantem praworządności, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Prusy, które nawet pod takim pozorem jak kordon sanitarny wydzielają sobie odpowiednie tereny, żeby zachować rzekome bezpieczeństwo. No i Węgry, które też, Austro-Węgry, które też walczą o swoje, doprowadzają do rozbioru państwa. W imię, no tak naprawdę tego, że nasza prawda jest bardziej nasza niż wasza i my mamy większe prawo do waszych ziem. Dziś, bo tego się nie da ukryć, ten temat poruszamy między innymi dlatego, żeby pokazać analogię między tym, co było i tym, co jest. I tak jak dokładnie wszyscy wiemy, nauczycielka jest historią życia. Dzisiaj... Historia jest nauczycielką życia. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, widzimy analogię. Jak pan profesor by to skomentował?
Jedna z tych analogii, o których ojciec przed chwilą powiedział, dotyczy też tego, że w XVIII wieku, kiedy mówimy o epoce rozbiorów, kiedy przypominamy sobie rok 1772, tej akcji przeciwko państwu polskiemu towarzyszyła akcja dyfamacyjna, akcja zniesławiająca naród polski. Celowali w tym zwłaszcza Prusacy, których król Fryderyk II, zwany przez historyków niemieckich Wielkim, no, był królem filozofem, fetowanym na salonach oświeceniowych. Król filozof w tamtej epoce oznacza król ateista. W języku elit oświeceniowych słowo filozof znaczy ateista. I jak wiemy, Fryderyk II no, był przyjacielem Woltera, wielu innych oświeceniowców i Wolter bardzo chwalił pierwszy rozbiór Polski, że to jest wspaniałe dzieło, że wreszcie ci nietolerancyjni Polacy, te dzikusy dostaną się pod oświecone rządy takiego wspaniałego władcy jak Hohenzoller.
Hasłem konfederatów barskich Jezus i Maryja.
Tak, i to jest Konfederaci Barscy, to jest dla Woltera i także dla Fryderyka II, który napisał po francusku pamflet przeciwko Konfederatom. To jest najlepszy dowód na polski zaścianek, polską nietolerancję i polską ciemnotę, mówiąc, cytując dosłownie. I to przekonanie o tym, że naród polski jest narodem, Polacy są narodem nieokrzesanym, zapóźnionym cywilizacyjnie, a nawet stojącym poza historią, wtedy właśnie bardzo mocno jest akcentowane. Fryderyk II, ten inspirator pierwszego rozbioru Polski, on w swoim testamencie politycznym już w 1767 roku napisał, że Polska to jest, cytuję dosłownie, ostatni naród w Europie. To już jest naprawdę najgorszy naród w Europie, w sensie cywilizacyjnym. Nie mają mieszczaństwa, nie mają handlu, w ogóle nie są nowocześni, zaściankowi, szlachta ciemna i pijana, no i to duchowieństwo katolickie, które wszędzie rządzi. I nie trzeba być wielkim odkrywcą, żeby zauważyć, że podobne linie, jak to mówią specjaliści od propagandy narracyjne, są stosowane także dzisiaj. No przecież wtedy również oskarżano Rzeczpospolitą, że w Polsce to z praworządnością są poważne kłopoty, skoro protestanci czy prawosławni nie mają własnych praw, co było wierutnym kłamstwem, ponieważ protestanci i prawosławni w Rzeczpospolitej mieli o wiele większe prawa niż katolicy w Prusach, katolicy w Rosji czy katolicy w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie, którzy byli w ogóle wyjęci spod prawa. Ale chodziło o efekt propagandowy. Dzisiaj także słyszymy, że Polacy to naród ciemny, naród, który za bardzo słucha księży.
Dyskryminuje mniejszości.
Za bardzo modli się do Matki Bożej, dyskryminuje mniejszości i w ogóle ma kłopoty z praworządnością. Immanuel Kant, wielki pruski filozof, chociaż w czasach sowieckich, ponieważ on jest pochowany w Królewcu, czyli w Kaliningradzie, w czasach sowieckich pisano, że to był wybitny sowiecki historyk, skoro był pochowany na terytorium Związku Sowieckiego. Otóż Immanuel Kant po trzecim rozbiorze Polski pisał, że wreszcie Polacy dostaną się pod rządy oświecone i, uwaga, pozbędą się swojej barbarzyńskiej wolności. Tak dosłownie. Kant. Kant, który był czytany, jest ciągle czytany na Zachodzie, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, także za oceanem. Któż dzisiaj nie słyszał o Immanuelu Kancie? I on uważał, że Polacy to jest naród, który ma barbarzyńską wolność i rozbiory są czynem dobroczynnym, ponieważ oduczą Polaków i tej ich barbarzyńskiej wolności. Krótko mówiąc, dzięki rozbiorom napłyną fundusze pomocowe, strukturalne, które wyrównają poziom cywilizacyjny. Ja teraz oczywiście przesadzam i stosuję takie ahistoryczne porównania, no bo nawiązuję do czasów i nomenklatury stosowanej dzisiaj, ale czynię to, żeby uświadomić też naszym widzom, że w jakich realiach się poruszamy. Tu mamy takie jednak analogie, że to, co dzieje się na obszarze tego, co dzisiaj się nazywa bezpieczeństwem narracyjnym państwa, to znaczy jak o nas mówią, ma znaczenie także polityczne. Dlatego w tym kontekście także bardzo istotna jest edukacja. I jakże nie wspomnieć tutaj no, jednak ważnej inicjatywy, którą należy ocenić bardzo dobrze w świetle tego, co dzieje się także za naszymi wschodnimi granicami. Fakt, że od 1 września w polskich szkołach będzie nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, no bo jak widzimy, teraźniejszość i historia splatają się ze sobą bardzo ściśle.
No właśnie, ta historia była przez lata zakłamywana. Przecież cała kwestia rozbioru Polski, pierwszego rozbioru Polski, Konfederacja Barska, to w czasach komunistycznych temat tabu, którego poruszać nie można było w prawdziwej odsłonie. A jeżeli się go poruszało, to tak jak właśnie pan profesor przed chwilą powiedział, konfederaci byli przedstawiani jako ta pijana, buntownicza szlachta, która hasłami ciemnogrodu, czyli religijnymi, walczyła z tymi, którzy chcieli przynieść kaganek oświaty na te tereny.
Tak, to jest prawda, ten stereotyp Konfederacji Barskiej, która jest przez wielu historyków właściwie uznawana za pierwsze polskie powstanie narodowe. On trwał i trwa właściwie do dzisiaj, ale jeżeli zagłębić się w źródła, to jest właśnie też przypadłość wielu ludzi, którzy uważają, że parają się historią, a źródeł nie czytają. Otóż źródła mówią wyraźnie, że wielu konfederatów barskich, znaczy elita przywódcza Konfederacji Barskiej, ona była bardzo mocno zainteresowana reformą państwa. To nie o to chodziło, żeby było tak, jak jest, cytując niektórych współczesnych polityków ubranych w togi sędziowskie, tylko żeby zmieniać, ale zmieniać także w zakorzenieniu do naszych narodowych tradycji. To znaczy nikt tam generalnie nie uważał, że wszystko ma zostać po staremu, ale uważano, że jednak ta specyfika, którą my dzisiaj nazywamy specyfiką narodową, czyli ta, która wyrosła też z pewnej tradycji polskiego republikanizmu, powinna zostać uszanowana. Trzeba zmieniać, trzeba usprawniać państwo. Nikt co do tego nie miał w Konfederacji Barskiej wątpliwości, ale nie czynić to drogą rewolucyjną. W jakimś sensie to dziedzictwo takiego spojrzenia na sprawy ustrojowe i reformy państwa, ono potem było przecież przejęte przez twórców Konstytucji 3 maja, która, jak wiemy, łączyła te kwestie modernizacji ustroju państwa jednak z zachowaniem tradycji. I to jest bardzo istotne, bo tu widać pewną ciągłość w tym spojrzeniu na sposoby ratowania państwa, chociaż z drugiej strony byli też tacy, którzy no właśnie albo uwiedzeni Jurgieltem, czyli tymi pieniędzmi wypłacanymi czy to przez Berlin, czy przez Petersburg, czy też naiwnością uważali, że najlepszym zabezpieczeniem naszej wolności będzie protekcja jakiegoś obcego mocarstwa. To jest to, co błogosławiony kardynał Wyszyński nazywał właśnie oglądaniem się na prawo i lewo, albo też wieszaniem się na klamkach obcych myśli. Trzeba, żeby zachować suwerenność polityczną, trzeba być przede wszystkim suwerenny duchowo i intelektualny. I tutaj po raz kolejny właśnie mówimy o tej ważnej sferze edukacji, sferze też tego, co my dzisiaj nazywamy w języku politologii bezpieczeństwem narracyjnym, tak aby być przygotowanym na to, że ta wojna, która została rozpoczęta przeciwko Rzeczpospolitej, ona miała wiele płaszczyzn. To dzisiaj my to nazywamy wojną hybrydową. Wtedy nie określano tej rzeczywistości w ten sposób, ale tak to było. Bo z jednej strony mamy armie rosyjskie, które maszerują sobie w Rzeczpospolitej właściwie od początku XVIII wieku w te i we w te. Polska staje się tak zwaną karczmą przydrożną, jak mówiono w XVIII wieku. Mamy też tych płatnych zdrajców, którzy działają na usługi, są na usługach Prus, Rosji, ale także i Francja opłacała swoich. Natomiast właśnie nie było tego myślenia w kategoriach państwa, nie było tego myślenia w kategoriach tego, co jest polską racją stanu, co jest także utrwalone w naszym dziedzictwie. To dopiero ten szok, jakim był pierwszy rozbiór Polski, był rzeczywiście jakimś takim elementem, który prowadził do wzmożenia tej refleksji, która, jak już mówiłem, na przykładzie chociażby dzieła księdza Stanisława Konarskiego, ona już była wcześniej, tylko trzeba było niestety takiego dramatycznego wydarzenia, jakim był ten pierwszy rozbiór, który był, przypomnijmy, także dramatycznym wydarzeniem dla całej Europy. Ja zajmuję się dziejami Niemiec najczęściej i to jest bardzo charakterystyczne, że po pierwszym rozbiorze Polski w wielu państwach niemieckich, wtedy Rzesza była konglomeratem, mozaiką wielu bytów politycznych, pojawiły się zaniepokojone głosy różnych lokalnych władców, że teraz po pierwszym rozbiorze nikt nie może być niczego pewny. Bo skoro można tak duże państwo, które nie wadziło nikomu, nie prowadziło żadnej agresywnej wojny, dokonać takiej agresji, no to właściwie nikt już nie powinien być pewny swojego bytu politycznego. Po tej rewolucji geopolitycznej, którą były rozbiory, a rozpoczyna się ta rewolucja w 1772 roku, zauważmy, mamy rewolucję francuską, kataklizmy też no, daleko wykraczające poza materię polityczną, ale no właśnie, konsekwencje też pewnego bluźnierstwa, które towarzyszyło od początku rozbiorom, no były bardzo poważne, bo trzeba przypomnieć, ten pierwszy rozbiór, 1772 rok, konwencja rozbiorowa, którą Prusy, Rosja i Austria podpisały, ona zaczynała się od wezwania imienia Bożego w imię Trójcy Świętej. Czyli wzywanie Pana Boga do niegodziwego, zbrodniczego czynu, no to jest bluźnierstwo. I jak wiemy, zmuszano też Polaków do zatwierdzania, do legalizowania tej zbrodni. Sejm rozbiorowy 1773 i potem Sejm w Grodnie w 1793, który miał zatwierdzić drugi rozbiór. I to są rzeczy, to są fakty, które nie pozostają bez konsekwencji. To znaczy, jeżeli się miesza rzeczy Boże do niegodziwych rzeczy świeckich, konsekwencje wcześniej czy później są fatalne. Jaka jest analogia z naszymi czasami? Pamiętajmy to, co pięknie wyraził w swoim liście ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do patriarchy moskiewskiego Cyryla, że wzywając do opamiętania, do powstrzymania tej agresji, która za sprawą Rosji toczy się na Ukrainie, że nie można angażować rzeczy bożych do rzeczy ewidentnie niegodziwych. To wcześniej czy później przynosi fatalne konsekwencje.
Jak już dotknęliśmy tego tematu, Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał: wiadomo, że kto z ruskim carem raz się zwadzi, ten już z nim na tej ziemi nie zgodzi się szczerze i musi albo bić się, albo gnić w Sybirze. To, co obserwujemy na wschodzie, ale też to, co widzimy w sytuacjach, czy w tej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się Polska, Ukraina dużo bardziej konsekwentnie, to jest kara za to, że za wysoko głowę się podniosło?
To z pewnością z punktu widzenia imperialnej strategii Rosji niepodległa Polska zawsze jest przeszkodą. Zawsze. Zawsze tak było. Od początku tak zwanej akcji zbierania ziem ruskich, które podejmuje Wielkie Księstwo Moskiewskie w XV wieku, aż właśnie z tym dramatycznym dla nas finałem, które rozpoczyna się w 1772 roku. Ojciec wspomniał naszego wielkiego wieszcza. Mamy rok romantyzmu, więc do romantycznego dziedzictwa warto przy tej okazji, nie tylko przy tej, ale szczególnie przy tej, sięgać. Inny nasz wiersz, Zygmunt Krasiński, no, moim zdaniem udowadnia poprzez swoje analizy tego, co my nazywamy systemem rosyjskim, że jemu ten tytuł wieszcza też się należy, bo on w pewnym momencie tuż przed Wiosną Ludów zauważył, pisze to niejednokrotnie w swoich listach, o zjawisku, jak on to mówi, krymskich pieniędzy albo mongolskich pieniędzy. On zauważał, krótko mówiąc, że Rosja carska infiltruje zachodnie elity, przekupując je. On w kontekście wykupienia przez ambasadę rosyjską w Paryżu potężnej sumy papierów wartościowych emitowanych przez jeden bank w Paryżu, pisał, że to są właśnie krymskie pieniądze, a branie pieniędzy od wroga jest zdradą. Dzisiaj, jeżeli słyszymy, jak Rosja finansowała różne inicjatywy ekologiczne, zielona energia, to co Rosjanie robili w Niemczech, poszerzając swoją siatkę wpływów, właśnie przekupując czołowych polityków, na przykład niemieckich. Gerhard Schröder jest takim przykładem najbardziej znanym, ale nie jedynym. No to widać wyraźnie, że ten pewna tradycja, którą opisał kiedyś Wieszcz, no jednak ma się dobrze. I krótko mówiąc, my musimy mieć świadomość tego, że ta wojna, która trwa na Ukrainie, spowodowana agresją Rosji, nawet jeżeli ona przyćmi się, jeżeli będzie tak zwana deeskalacja, to z pewnością nastąpi eskalacja tego, co nazywamy wojną hybrydową przeciwko Polsce. Kampania oszczerstw przeciwko Polsce z pewnością będzie coraz większa, będzie coraz bardziej intensywna i na to my musimy być przygotowani. A jak się przygotować? I tutaj ponownie słowo edukacja. Edukacja na każdej płaszczyźnie, edukacja historyczna. Ta, która także od wielu lat w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej się dokonuje na różnych płaszczyznach. Także dzięki oczywiście Radio Maryja i Telewizji Trwam, ale tutaj oczywiście obecność państwa na różnych polach także jest konieczna, bo tak jak mówię, z pewnością to, że Polska odgrywa teraz kluczową rolę, gdy chodzi o niesienie pomocy humanitarnej, ale także militarnej dla walczącej o swoją niepodległość Ukrainy w Moskwie, nie będzie zapomniane.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz oddamy głos naszym telewidzom i radiosłuchaczom. Polska od pierwszego rozbioru 1772-2022 to temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0011. 012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów i słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Gorąco zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania, tudzież dzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi właśnie dzisiejszego naszego tematu. Przed pierwszym rozbiorem Polski mówiono o tym, że znaczy niektórzy historycy komentując to, że wiele państw pozostawało biernych wobec tej sytuacji, która miała miejsce, mówili o tym, że Europa była zmęczona wojną siedmioletnią, że nie chciano już wchodzić w kolejne konflikty, że można było poświęcić jedno państwo dla dobra całej reszty. Pytanie, czy dziś taki podobny scenariusz nie czeka Ukrainy, gdzie zostanie powiedziane: może ten wschodni kawałek można oddać w imię tego, żeby znów zapanował spokój gospodarczy, spokój militarny.
Tak, to zagrożenie zmęczeniem jest ciągle realne, aczkolwiek no, ta najpotężniejsza różnica w porównaniu z sytuacją, jaka była w Europie pod koniec XVIII wieku, a teraz jest taka, no, że mamy w Europie Stany Zjednoczone. Czytaj, obecność militarna, polityczna tego mocarstwa no, robi różnicę ewidentnie. Natomiast rzeczywiście w tamtej epoce było tak, że traktowano ten wschód, czy generalnie Europę Środkową, jeszcze nawet tego terminu nie używano, generalnie jako z punktu widzenia na przykład elit zachodnich, jako jakąś magmę, jakiś taki niebezpieczny teren, gdzie panuje chaos, gdzie są generalnie narody nieokrzesane. Już mówiłem tutaj także w tym kontekście tej kampanii zniesławiającej Polskę, która rzeczywiście w XVIII wieku nabiera rozpędu, nabiera dynamiki. No i uważano, że są państwa, które w naturalny sposób przeznaczone są do uporządkowania tego chaosu niebezpiecznego, bo najważniejsze, żeby był pewien ład. No bo jeżeli wejdą do akcji tacy oświeceniowi monarchowie jak Fryderyk II, czy też fetowana na oświeceniowych salonach Katarzyna II, caryca, nazywana przez Denisa Diderota Semiramidą Północy, no to wtedy ten chaos nie rozleje się na całą Europę. Więc może już lepiej, jak ten nieokrzesany naród polski charakteryzujący się barbarzyńską wolnością, jak mówił Immanuel Kant, będzie wzięty w karby. A mało tego, dzięki rozbiorom on nie tylko się uspokoi, ale będzie ucywilizowany. I ta narracja o tym, że agresja, że właśnie taki akt politycznego kanibalizmu jest czynem na wskroś postępowym w sensie cywilizacyjnym, ona utrzymywała się długi czas w elitach, nie tylko w elitach państw zaborczych, ale także w elitach francuskich, brytyjskich, potem przeszła też w jakimś sensie do części elit amerykańskich, ale generalnie na zachodzie Europy uważano, że tak, że Polska to jest pewien problem. Nie tylko, że burzy tą układankę, która jakoś się ustaliła po tych rozbiorach, ale oni są także niebezpieczni, no bo są niepostępowi, idą właśnie wbrew temu postępowi, który od czasów rewolucji francuskiej oświecenia został wytyczony. Ja mówię oczywiście w pewnym skrócie, ale takie te narracje właśnie wrogie Polsce, one, można powiedzieć, towarzyszyły temu przekonaniu, na przykład elit francuskich na przełomie XIX-XX wieku, że najlepszą siłą porządkującą ten cały chaos w Europie Środkowej to jest Rosja. I Rosja, no jaka ona jest, taka jest, ale lepsze to niż Niemcy. Rosja to jakoś zorganizuje, a my ją jakoś ucywilizujemy, no bo w końcu kupujemy akcje kolei rosyjskich, banków rosyjskich. Dzisiaj w wielu domach we Francji te akcje, tak zwane akcje stołypinowskie z początku XX wieku, papiery wartościowe, one są ciągle przechowywane gdzieś tam w szufladach. Może z nadzieją, że jednak z Rosją da się dogadać, bylebyśmy tylko jej nie naciskali, bylebyśmy tylko jej nie spychali przez jakichś rusofobów, którzy gdzieś nad Wisłą ciągle opowiadają tę legendę o agresywnej Rosji. To niestety jest coś takiego, to jak popatrzymy na, nazwijmy to eufemistycznie, chwiejną postawę Niemiec i równie chwiejną postawę Francji wobec tej agresji, którą Rosja uprawia teraz na Ukrainie, no to te korzenie takiego spojrzenia właśnie na nasz region Europy, one tkwią głęboko właśnie w historii, właśnie one zbiegają się z tym czasem, który dzisiaj wspominamy, pierwszego rozbioru Polski.
Bardzo dziękuję. Oddajemy głos naszym słuchaczom. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił.
Leszek z Ryczowa się kłania. Chciałem złożyć hołd panu profesorowi. Bardzo chętnie słucham wypowiedzi. Ja mam krótkie pytanie. Oczywiście pytanie ma taką nutkę sarkazmu. Pan wymienił dzisiaj byłego kanclerza Gerharda Schrödera. Czy nie sądzi pan, ja podejrzewam, że Berlin się będzie sprzeciwiał, czy nie sądzi pan, że w stosunku do niego należałoby też sankcje przeprowadzić? Przecież on jest prawą ręką Putina, jeżeli chodzi o Gazprom. Chciałbym krótko i nie zawracać głowy i innym dać tego. Jak pan profesor by się do tego ustosunkował? Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Leszku, serdecznie dziękujemy. No i oddajemy głos naszemu.
Tak, bardzo dziękuję za dobre słowo. Najkrócej mówiąc, zgadzam się z panem, ale to oczywiście nie jest realne, bo przypomnijmy sobie jeszcze parę tygodni temu z gremiów kierowniczych SPD, Socjaldemokracji Niemieckiej, padały głosy ważnych przedstawicieli tej partii, no dzisiaj współrządzącej, że Gerhard Schröder powinien natychmiast złożyć wszystkie funkcje kierownicze w spółkach rosyjskich, no bo inaczej odbierzemy mu legitymację partyjną. Ani jedno, ani drugie się nie stało. To jest typowe dla postępowania dla obecnych elit politycznych niemieckich, gdzie widzimy taką klasyczną rozbieżność między sferą słów a sferą czynów. Padają deklaracje, tak, jesteśmy przeciwko agresji, pomożemy Ukrainie, wesprzemy, a potem czyny są takie, że idą hełmy.
No tak, niestety i tak to teraz wygląda. Pomocy nie da się szukać gdzie indziej. Pomoc musiała się, że tak powiem, odbywać na terenie kraju, który był zajęty. Wiem, że historycy nie lubią dywagować, ale dlaczego dokonał się rozbiór Polski częściowy, na trzy etapy rozbity, a nie podjęto decyzji o takim blitzkriegu, powiedzmy?
no bo jeszcze, nazwijmy to tak, sumienia nie były na to przygotowane. To znaczy, to była rzecz bez precedensu, tak jak już mówiłem. Podział państwa, które nie prowadziło żadnej wojny z jakimkolwiek z tych sąsiadów, które okazały się rozbiorcami, a jednak doszło do skoordynowanej akcji rozbiorowej. Dzisiaj pewno by to nazwano specjalną akcją aneksyjną, na przykład specjalną operacją aneksyjną. Dzisiaj, jak wiemy, ci politycy, którzy byli do niedawna na zachodzie Europy fetowani jako tacy odpowiedzialni i przewidywalni politycy, używają takich eufemizmów. Dzisiaj się nie mówi wojna na Ukrainie, tylko na Kreml mówią specjalna operacja wojskowa. No, krótko mówiąc, jeszcze elity polityczne nawet w Prusach nie były przygotowane do tego, żeby dokonać całościowego rozbioru. Były zresztą różne interesy. Rosja do końca, można powiedzieć, nie była zbyt chętna akcji rozbiorowej, ponieważ chciała panować nad całą Rzeczpospolitą. Dopiero usilne zabiegi Fryderyka Pruskiego skłoniły carycę do tego, aby postąpić inaczej. To jest swoją drogą też, jak mówimy o analogiach z czasami współczesnymi, też dobry przyczynek do snucia tych analogii. Jeżeli zastanawiamy się nad wpływami rosyjskimi w Niemczech, to też można zastanowić się nad wpływami niemieckimi w Rosji. I tutaj ta dzieje tej współpracy niemiecko-rosyjskiej to są bardzo długie i pierwszy rozbiór jest też takim przyczynkiem ku temu. No bo przypomnijmy sobie, Katarzyna II, tak zwana w podręcznikach historii, ona urodziła się w Szczecinie jako Katarzyna von Anhalt-Zerbst, księżniczka niemiecka. Cała elita polityczna ówczesnej Rosji carskiej była niemiecka, to znaczy jeżeli popatrzymy na korpus dyplomatyczny i oficerski czy administracyjny Imperium Rosyjskiego, to na tych najbardziej eksponowanych stanowiskach byli Niemcy, głównie Niemcy bałtyccy, chociaż nie tylko. Nazwiska ambasadorów rosyjskich w czasach rozbiorowych w Rzeczpospolitej, takie jak Sievers, Ingelström, to raczej nie są nazwiska rosyjsko brzmiące, bo oni wywodzili się właśnie z tej elity niemieckiej, prawda? A z drugiej strony mamy Prusaków, którzy, no można powiedzieć, systematycznie dążą do zniszczenia Polski. Tak, bo jeżeli zastanowić się, kto najbardziej skorzystał na rozbiorach, w sensie takim strategicznym, no to skorzystały Prusy. Krótko mówiąc, gdyby istniała Rzeczpospolita, nawet słaba Rzeczpospolita, Prusom nie udałoby się osiągnąć tego statusu mocarstwa, które osiągnęły dzięki rozbiorom, a tym samym nie byłyby w stanie zjednoczyć Niemiec, co stało się w czasach Bismarcka, a Europa bez zjednoczonych Niemiec w środku byłaby zupełnie inną Europą. Dzisiaj, jeżeli zastanawiamy się nad tym zagrożeniem, jakim jest istnienie tak zwanego okręgu kaliningradzkiego, czyli tej części dawnych Prus wschodnich ze stolicą w Królewcu, nazwanej po 1946 roku jako Kaliningrad, to jest właściwie ostatnia konsekwencja geopolityczna rozbiorów Polski. Bo jeżeli zniknęła Rzeczpospolita, to doszło do takiej sytuacji, że Prusy zyskały bezpośrednią granicę z Rosją. Tego nigdy nie było. A jak wiemy z historii Europy, to jest prosta recepta na konflikt ogólnoeuropejski, konflikt światowy. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się z powodu właśnie tarć niemiecko-rosyjskich. Ich by nie było, gdyby była Rzeczpospolita, gdyby była Polska. Polska została zniszczona przez egoizm właśnie tych trzech państw, które potem poniosły klęskę. Te konsekwencje, tak jak już mówiłem, także bluźnierstwa, które towarzyszyło tej akcji rozbiorowej, one były rozłożone w czasie. W rozbiorach brała udział także katolicka monarchia Habsburgów, cesarzowa Maria Teresa, która podobno podpisywała pierwszy rozbiór ze łzami w oczach, ale jednak no, brała udział w niegodziwym czynie. Monarchia Habsburgów przestała istnieć. I to są konsekwencje, które są rozłożone w czasie i to jest także nauka z historii, że nic nie pozostaje bez konsekwencji. Natomiast rzeczywiście, jeżeli popatrzymy w dłuższej perspektywie czasowej, te rozbiory, ta rewolucja w sensie geopolitycznym również w Europie Środkowej, która miała miejsce, zniszczenie Rzeczpospolitej, no miała te swoje tragiczne konsekwencje także dla całego świata. Dzisiaj, jeżeli, proszę Państwa, zastanawiamy się nad tym, co dzieje się na Ukrainie w związku z agresją Rosji, ale co także widzimy w naszym kraju. Przybyło niemal 3 miliony obywateli, no głównie kobiet i dzieci ukraińskich. W sensie społecznym, jakby na to nie patrzeć, te dawne więzi, które tworzyły Rzeczpospolitą, one się oczywiście w innych warunkach, także społecznych, odbudowują. Przecież miliony Ukraińców w Polsce już były po 2014 roku jako pracownicy. Wielu z nich, można powiedzieć, także łączy dzisiaj rodziny. Oni sprowadzają swoje rodziny, które pozostały na Ukrainie ogarniętej wojną. Ale to, że Polska, Ukraina w jakimś sensie współpracują, powodują, że to imperialne dążenie Moskwy napotyka tą poważną przeszkodę. Oczywiście wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to wszystko jest istotne, ale gdyby nie było tego wsparcia dla Ukrainy ze strony Polski, ta szansa oporu byłaby właściwie już równa zeru. Więc tu widzimy, że nikt oczywiście nie nawołuje do odbudowy Rzeczypospolitej w tym kształcie granic czasów sprzed pierwszego rozbioru, ale chodzi mi o pewien zarysowanie pewnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy, że ten byt, który my nazywamy Rzeczpospolitą, który został zniszczony, a akcja niszczenia rozpoczęła się w 1772 roku, on zapewniał pewną stabilizację w całej Europie, ponieważ Europa Środkowa jest newralgicznym obszarem dla starego kontynentu, a w warunkach globalnej rywalizacji mocarstw jest newralgiczna w znacznie szerszym kontekście. Dzisiaj to widzimy, obserwując chociażby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Ja chciałam troszeczkę powiedzieć.
Jak ma pani na imię?
Zmienić cztery nazwiska.
Prosimy najpierw się przedstawić.
Proszę?
Prosimy najpierw się przedstawić.
Jadwiga ze Sopotu.
Witamy pani Jadwigo.
Więc tak usłyszałam troszkę, że Polacy, Polska była taka prymitywna, zacofana troszkę w pewnych okresach czasu, ale uważam, że te cztery nazwiska, które powiem, to rzutują i to pamiętamy do dnia dzisiejszego i wpłynęły na cały świat, prawda, dosłownie. Na przykład Fryderyk Chopin, Marie Curie Skłodowska i Kopernik. To są i nasz papież ostatnio, to jest raz, dwa, trzy, cztery nazwiska, które rzutują i wiadomości, prawda, które oni zdobyli i prawda, to korzystamy z ich wiadomości, prawda, do dnia dzisiejszego. Cały świat, prawda, czerpie wiadomości z tych czterech osób. Także to jest Polacy słyną na cały świat od tych czterech nazwisk. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć.
Pani Jadwigo, bardzo dziękujemy. Tych nazwisk oczywiście można by jeszcze wymienić kilka wielkich Polaków, którzy budowali świat, choć to rzeczywiście no, nie do końca, bo mówiliśmy, że propaganda była taka, żeby Polskę zniesławić, żeby też no, w pewnym sensie ułatwić później te późniejsze działania. Dziś widzimy dokładnie to samo. Kiedy cofnęlibyśmy się o rok, powiedzmy, czy trochę ponad, to też dowiadywaliśmy się z zachodnich dzienników, że Polacy są ksenofobiczni, że Polacy nie chcą przyjmować uchodźców, że Polacy buntują się przeciw przymusowej relokacji tych, którzy dopływają z Afryki do wybrzeży Europy. Kiedy przyszedł faktyczny konflikt, Polacy się otworzyli, pokazali, że tak nie jest. mimo to próbuje się cały czas tą narrację tworzyć, próbuje się Polskę spychać z tego nie piedestału, ale z tego zasłużonego miejsca w Europie. Dlaczego?
Tak, to były cytaty z antypolskiej propagandy, która już kwitła w XVIII wieku właśnie w otoczeniu rozbiorów, która chciała przedstawić Polaków jako naród zacofany, barbarzyński, jako dzikusów. Tych nazwisk rzeczywiście można wymieniać więcej, które są, no, można powiedzieć, świadkami trwałego wkładu polskiej kultury w ogóle w kulturę europejską czy całą cywilizację zachodnią. Ale najbardziej czytelnym zaprzeczeniem tej propagandy antypolskiej był fakt, że właśnie w epoce rozbiorowej i potem, w okresie niewoli, już jak popatrzymy na XIX wiek, ta polskość w sensie kultury była ciągle atrakcyjna. Ona przyciągała nawet tych, którzy przyjeżdżali na nasze ziemie, żeby na przykład nas germanizować. Na przykład zasłużony ród dla polskiej kultury, Estreicherów, twórcy polskiej bibliografii narodowej, pierwsi profesorowie Estreicherowie, no, wybitni naukowcy, którzy także oddawali życie za Polskę, chociażby też w tej akcji, którą Niemcy w 1939 roku zorganizowali, aresztowania polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż Austriacy, obejmując ziemię polskie w wyniku rozbiorów, przysłali urzędników. Jednym z nich był właśnie Estreicher, który potem, ta rodzina się spolszczyła i znamy ich jako zasłużonych dla polskiej kultury Estreicherów. I takich przykładów można wymieniać więcej. To jest tak, że jeżeli mówimy o edukacji, o tym, jak przeciwstawiać się tej kampanii zniesławiającej Polskę, która będzie się nasilać na pewno w następnych latach, to musimy też troszkę bardziej ofensywnie podchodzić do tego, to znaczy przypominać, że właśnie polskość była atrakcyjna kulturowo także dla tych reprezentantów tego narodu, który uważał się za kulturträgera, tego, który niesie tą lepszą, wyższą, postępową kulturę na te zacofane polskie ziemie, bo jeszcze na przykład w XVII wieku wielu mieszczan w Królewcu, wielu przedstawicieli szlachty niemieckiej w Prusach Wschodnich, w Księstwie Pruskim, z tęsknotą patrzyło na Rzeczpospolitą. Oni bynajmniej nie cieszyli się z tego, że Hohenzollernowie zrzucili zwierzchność lenną jako książęta pruscy po potopie, że już nie byli lennikami królów polskich. Bo oni uważali, w sensie etnicznym to byli Niemcy, ale oni uważali, że kulturowo Polska reprezentuje o wiele wyższy poziom. To jest wolność pod prawem, jak mówili, a nie te nieokrzesane rządy absolutystyczne Brandenburczyków, którzy tutaj przyszli. Więc to trzeba przypominać i na kartach podręczników, i w inny sposób, tak aby ten właściwy obraz tego, czym jest polskość jako pewna wizja kultury, umieścić we właściwym kontekście. A gdy chodzi o kwestię uchodźców, przypominają się słowa po raz kolejny błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który wiele razy nas zachęcał, żebyśmy mieli rozumne serca. I Polacy w ostatnim czasie pokazali, że mają rozumne serca. To znaczy, mają serca, ale też rozumują. To znaczy, widzą różnicę między młodymi mężczyznami w wieku poborowym rzucającymi kamieniami w polskich pograniczników czy policjantów, a tysiącami czy setkami kobiet cierpliwie z dziećmi, kobiet i osób starszych i dzieci cierpliwie czekających na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej, żeby przejść do Polski. Krótko mówiąc, dostrzegamy różnicę między tymi, którzy są pewnym, niestety, także może z własnej winy, z własnej woli, elementem wojny hybrydowej przeciwko Polsce, czytaj Łukaszenka i jego mocodawca na Kremlu, a tymi, którzy po prostu doświadczyli strasznego nieszczęścia, nie mają do czego, do kogo wracać i szukają pomocy. I to jest różnica między tymi, którzy chcą po prostu poprawić swój byt, chcą mieć jeszcze więcej, a tymi, którzy po prostu ratują swoje życie, bo nie mają innego wyjścia. To jest to rozumne serce. Albo inaczej można powiedzieć, także odwołując się do słów wypowiedzianych 20 lat temu w czasie ostatniej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski, kiedy Ojciec Święty mówił o konieczności wyobraźni miłosierdzia. I tą wyobraźnię miłosierdzia teraz setki tysięcy Polaków pokazują, przyjmując Ukraińców do własnych domów, traktując ich nie tyle jako uchodźców, ale jako gości. Ten wielki zryw polskich serc, akcja pomocowa, także adresowana do Polaków, którzy tam pozostali na Ukrainie. O tym także pamiętajmy. Więc to pokazuje tą wyobraźnię miłosierdzia. To także ta wyobraźnia będzie miała swoje konsekwencje długofalowe, jak najbardziej pozytywne. Oczywiście my nie żyjemy w idealnym świecie i nie spodziewajmy się, że nagle wszyscy będą okazywać nam wdzięczność w sensie politycznym. Także myślę tutaj o naszych wschodnich sąsiadach, o Ukraińcach. Ale jednak w wymiarze społecznym tego faktu nie da się już zatrzeć. Ci ludzie, setki tysięcy z nich, którzy być może wrócą na Ukrainę wcześniej czy później, oni będą mieli zakodowane w pamięci i ich dzieci, ich rodziny, jak byli przyjęci w Polsce.
Czegoś takiego doświadczyli. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Małgorzata z Lublina.
Witamy.
Ja mam pytanie do pana profesora. Czy Turcja nie uznała tylko pierwszego rozbioru Polski, czy wszystkich? I jaka była tego przyczyna? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pani Małgorzato.
Turcja nie uznała rozbiorów, ponieważ Turcja uznawała rozbiory za, no właśnie, zagrożenie dla jej pozycji geopolitycznej. Warto wspomnieć, jeżeli mówimy o Konfederacji Barskiej, że przez jakiś czas wielu konfederatów, także przywództwo Konfederacji Barskiej, chroniło się na terytorium Turcji. I rzeczywiście to jest ta legenda, jak to sułtan przyjmuje korpus dyplomatyczny na swoim dworze w Stambule i pyta się, a kiedy przyjedzie wysłannik Lechistanu Polski. Wtedy wielki wezyr odpowiadał, jeszcze nie przybył. Mówimy o czasach, kiedy Polski nie było na mapie Europy, ale rzeczywiście Turcja wtedy, można powiedzieć, właściwie jako jedyne mocarstwo w Europie, ale mocarstwo, które już traci na znaczeniu, już wtedy mówi się o Turcji jako chorym człowieku w Europie, dostrzegło to zagrożenie związane ze zniszczeniem, ze zniknięciem państwa polskiego. To już jest moment, kiedy Rosja staje bardzo mocno na wybrzeżu Morza Czarnego. To jest już zniszczenie Siczy Zaporowskiej, podbój Krymu, lata 60. i 70. XVIII wieku. Zwróćmy uwagę, bardzo blisko chronologicznie do pierwszego rozbioru. I to z punktu widzenia Stambułu jest odczytywane jako także bezpośrednie zagrożenie dla ich interesów. No ale mocarstwa zachodnie dopiero były w stanie wesprzeć Turcję, kiedy były zagrożone ich interesy na Bliskim Wschodzie. Mówimy tutaj już o połowie XIX wieku, wojnie krymskiej. Wcześniej właśnie z punktu widzenia także tego wyobrażenia Europy Środkowej jako czegoś takiego chaotycznego, jako czegoś nieznanego, a może nawet niebezpiecznego w sensie kulturowym, uważano, że lepiej nie mieszajmy się do tego, lepiej niech oni tam jakoś zorganizują to po swojemu. No a w końcu i Katarzyna II, i Fryderyk II, no to są tacy oświeceniowi władcy. No może trudni partnerzy, ale jednak przewidywalni i można z nimi robić interesy. I to jest ta krótkowzroczność, która potem będzie bardzo drogo kosztować zarówno Francuzów, jak i Brytyjczyków, bo jak już mówiłem wcześniej, jedną z konsekwencji rozbiorów Polski będzie to, że w centrum Europy powstanie silne państwo niemieckie, które zarówno dla Francji, jak i dla Wielkiej Brytanii w XX wieku będzie bardzo poważnym problemem.
Powiedział pan profesor przed chwilą o tym takim o tej takiej oświeceniowej roli i wręcz mesjanistycznej roli Niemiec, Prus w dziejach Europy. Dziś tak jakby obserwujemy znowu historię, która się powtarza. Mamy wrażenie, że Niemcy znów są tymi, którzy mają receptę i przepis na uzdrowienie wszystkich części świata i wszystkich problemów, począwszy od problemów geopolitycznych, skończywszy na problemach chociażby Kościoła i tego wszystkiego, co się dzieje w nim. Czy to jest, podobnie jak z perspektywą rosyjską, brak wyciągania wniosków z historii, czy to znowu jest chęć bycia ponad innymi?
Tak, źle wypisana recepta kończy się tragicznie dla pacjenta. I te recepty niemieckie na uzdrowienie sytuacji, zwłaszcza w naszym regionie Europy, za każdym razem kończyły się dla naszego regionu Europy bardzo źle. Także w naszych czasach ta wizja budowania no właśnie ładu, z jednej strony Unia Europejska z przewodnią rolą Niemiec, z drugiej strony jakaś nowa wersja Mitteleuropy, czyli dominacji no już nie militarnej, ale jednak politycznej i gospodarczej Niemiec w Europie Środkowej, czego gwarantem i ważnym czynnikiem była współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją, rurociągi na dnie Bałtyku, czego to był najlepszy tego przykład i w pewien sposób wizualizacja. A efekt jest taki, że to tylko rozzuchwaliło neoimperialne tendencje na Kremlu, czego boleśnie od 24 lutego tego roku doświadczają Ukraińcy, ale wcześniej przecież doświadczali Gruzini, doświadczali Czeczeni, no ale to, co dzieje się na Ukrainie, jest najbardziej dramatyczne i to pokazuje właśnie tą krótkowzroczność tego, co właśnie ojciec nazwał wypisywaniem przez Niemców recepty na uzdrowienie naszego regionu Europy i to się zawsze dlatego w cudzysłowie pacjenta bardzo źle kończyło, bo lekarz, krótko mówiąc, był, można powiedzieć, uprzedzony i stawiał bardzo złe diagnozy. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy na te reakcje niemieckich elit politycznych, na to, co dzieje się na Ukrainie w związku z tą agresją rosyjską, no to widać wyraźnie, że oni tak naprawdę nie wiedzą, jak zareagować. Ta chwiejność postawy, ta sprzeczność między słowami a czynami też jest dowodem na to, że to jest rzeczywiście dla nich poważny cios, ponieważ ta cała strategia runęła jak domek z kart poprzez właśnie te neoimperialne tendencje rosyjskie, które ujawniły się tak bardzo brutalnie po 24 lutego i teraz już nie można, także szukając poparcia wyborców, przejść do porządku dziennego nad tym, co dzieje się na Ukrainie. Po Buczy, po Irpieniu, po Hostomelu, innych miejscach, gdzie no właściwie ujmując to wszystko razem mamy do czynienia z pewną akcją właściwie już ludobójczą. Teraz nie można przejść do porządku dziennego i stwierdzić, no tak, Rosja trochę odbiega od naszej kultury politycznej, ale trzeba z nią robić interesy. Tego już w dobie też mediów społecznościowych, tego, że ta wojna jest de facto transmitowana na żywo w internecie w jakimś sensie i dociera do milionów wyborców w czasie rzeczywistym, to już jest poważny problem dla elit niemieckich. A jeżeli do tego jeszcze doliczymy fakt, że mamy do czynienia jednak z bardzo mocno rozgałęzioną siatką wpływów, także można powiedzieć oddziaływania finansowego Rosji na elity niemieckie, do tego stopnia, że mówi się coraz głośniej w Niemczech o powołaniu komisji śledczej parlamentarnej, żeby zbadać to na przykład, co działo się w landzie Mecklenburgia, Pomorze Przednie, tam gdzie schodzą dwie nitki Nord Stream, no to pokazuje głębię tego kryzysu, to tak anonsując tylko w najbliższym wydaniu weekendowym naszego dziennika, ukaże się dość taki obszerny tekst mojego autorstwa na temat właśnie tych wpływów rosyjskich we współczesnych Niemczech właśnie w tej sferze.
Zachęcamy do sięgnięcia po ten numer i do przeczytania tego artykułu. Polska od pierwszego rozbioru 1772-2022 to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które nie kończymy, ale przerywamy. To znaczy zapraszamy serdecznie wszystkich do radioodbiorników już o godzinie 21.30, kiedy to dalej kontynuować będziemy nasze spotkanie. A naszym gościem, specjalistą, którym dzisiaj rozmawiamy na ten temat jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, gorąco dziękuję za tę część naszego spotkania.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
I do usłyszenia. Bóg zapłać za ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dobra.